Dzień dobry Państwu. Jak Państwo widzą, dzisiaj mówimy o twórczości Luisa Buñuela. Obejrzymy dwa jego filmy, Nazarin i Viridiana. Skupię się oczywiście na tych dwóch filmach, traktując je jako takie przykłady cech charakterystycznych twórczości Luisa Buñuela, tej dojrzałej zwłaszcza, ale oczywiście też poruszę temat początków kariery Luisa Buñuela i jego późniejszych filmów, bo to jest środek twórczości Buñuela, po nim nastąpił jeszcze cały późny okres jego twórczości. No a zaczniemy po Bożemu, bo zaczniemy od cytatu z bohatera naszego spotkania, Luisa Buñuela. Luis Buñuel powiedział w jednym z późnych wywiadów, że wbrew temu, co pisali niektórzy krytycy, nigdy nie porzucił surrealizmu jako metody twórczej, jako nawet pewnego kodeksu moralnego. Dlatego to surrealizm właśnie i to surrealizm w swojej pierwotnej formie, w takiej formie, w jakiej zaistniał po I wojnie światowej w dwóch manifestach surrealistycznych, pozostaje, jak się wydaje, głównym kontekstem dla twórczości Luisa Buñuela, zwłaszcza te główne postulaty, które André Breton i jego koledzy wymienili w dwóch manifestach surrealistycznych. Podstawowy postulat surrealistów był oczywiście taki, żeby porzucić kontrolę rozumu, porzucić tradycyjne kodeksy moralności i w ten sposób uwolnić świat snów, świat podświadomości. Innym postulatem surrealistów było to, że taka wiara, że na pozór sprzeczne stany, czyli sen i jawa, stopią się, będą stanowiły jedność i stopią się w taką rzeczywistość absolutną, swego rodzaju nadrzeczywistość. No i Breton i jego koledzy też postulowali, żeby realne i wyobrażalne, to co wyrażalne i niewyrażalne, czyli znowu przeciwności i sprzeczności, to co wysokie i niskie, przestały być postrzegane jako te sprzeczności, tylko części właśnie jednej rzeczywistości, która wykracza daleko poza to, co widzimy w takim doraźnym postrzeganiu świata. Jest jeszcze jeden cytat, który chciałbym tutaj na wstępie przywołać, w kontekście surrealistów właśnie Buñuela, dosyć zaskakujący, jeżeli pomyślimy sobie o tym, z czym zwykle surrealizm kojarzymy. Kojarzymy go chyba z takim działaniem niszczycielskim, rewolucyjnym, gdzieś właśnie sytuującym się poza tą tradycyjną moralnością. Tymczasem André Breton powiedział, że działanie surrealistyczne może się udać tylko i wyłącznie w stanie moralnej czystości. I myślę, że o jaką moralną czystość chodziło Bretonowi i innym surrealistom, tego można się dowiedzieć, oglądając filmy Luisa Buñuela. I to mam nadzieję też już na koniec wykładu, kiedy już omówię te filmy i inne tytuły Luisa Buñuela, uda mi się to Państwu wytłumaczyć. Teraz należy zaznaczyć, że oczywiście jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie postulaty surrealistów, te dwa manifesty surrealistyczne i te główne idee, o których powiedziałem, to też Luis Buñuel oczywiście się pod nimi podpisywał, ale on początku był postacią trochę osobną w surrealizmie, bo oczywiście przez sam fakt, że był filmowcem, bo jednak surrealizm głównie, przede wszystkim dotyczył malarstwa, też rzeźby oczywiście, ale tam, czyli i literatury, film też, ale gdzieś trochę na drugim planie i Buñuel właśnie gdzieś tam na drugim planie sobie przemykał, co pokazuje niejasny, czego dowodzi niejasny status jego współpracy z Salvadorem Dalim, czyli chyba najbardziej znanym malarzem surrealistycznym, bo Luis Buñuel w 1929 roku nakręcił swój pierwszy film, krótkometrażowy, Pies andaluzyjski, i w tym filmie jest podpisany jako reżyser razem z nim Salvador Dali. No ale do dzisiaj właściwie jest niejasne, co tak naprawdę Dali przy tym filmie zrobił. Większość świadectw jest taka, że nie było go na planie, że nie reżyserował tego filmu, a wiadomo na pewno, że kolejny film Buñuela, nakręcony rok później, Złoty Wiek, spotkał się już z bardzo dużym sprzeciwem Salvadora Dalego, który oskarżył Buñuela o zbyt prostacką krytykę religii i zupełnie się od tego odciął. Czyli to jest dosyć symboliczne właśnie w tym kontekście, że mamy Salvadora Dali, no, który był tym wręcz wzorcowym surrealistą w kontekście tych manifestów właśnie i tych wszystkich idei André Bretona. No i Luisa Buñuela, który niby z nim współpracował, a tak naprawdę nie do końca gdzieś te drogi ich się rozeszły. A o tych początkach Buñuela, o psie andaluzyjskim, Złotym Wieku, warto wspomnieć w kontekście tych dwóch filmów i późnego okresu jego twórczości, dlatego że tam w filmie Pies andaluzyjski, w filmie Złoty Wiek i w filmie jeszcze jednym z 1933 roku, Ziemia Hurdów, spotykają się takie trzy aspekty twórczości Buñuela, one są, które później będą stanowić jedną całość, które później będą decydowały o cechach charakterystycznych jego twórczości i będą już obecne w takim bardzo skondensowanej formie, na przykład w Nazarinie, w Iridianie i w późniejszych filmach. I jeśli mówimy o psie andaluzyjskim, to oczywiście ten pierwszy element, który rzuca się w oczy, no to surrealistyczna forma. Ten film w ogóle nie jest zbudowany na bazie takiej tradycyjnej logiki, następstwa wydarzeń, racjonalnych motywacji bohaterów. Raczej jest skonstruowany na bazie nierzadko szokujących skojarzeń, których tematem jest podświadomość. Buñuel zawsze mówił, że kino jako sztuka, ze swojej definicji kino, jest stworzone do pokazywania podświadomości, do obrazowania podświadomości, ale niestety rzadko z tego korzysta. I Pies andaluzyjski przez te asocjacje, przez skojarzenie zupełnie zaskakujących obrazów opowiada o podświadomości i przede wszystkim o zrepresjonowanej seksualności. I ta surrealistyczna forma, bazująca na tych skojarzeniach, pewien właśnie coś poza realizmem, coś więcej niż realizm, taki bardzo przyziemny, to jest to, co w psie andaluzyjskim Buñuel ustanowił. Rok później przyszedł Złoty Wiek. I tutaj mamy tę krytykę religii, która tak bardzo nie spodobała się Salvadorowi Dalemu, i krytykę elit, klasy wyższej. Bohaterami Złotego Wieku mamy tam parę kochanków, którzy nie mogą skonsumować związku, to zresztą jest swojego, to zresztą taka niemożność uczynienia czegoś ze względu na różne, często absurdalne przeszkody, to jest motyw, który powróci w późnej twórczości Buñuela, jeszcze o tym powiem, ale oni nie mogą skonsumować swojego związku, ponieważ przeszkadza im w tym kościół, który jako instytucja represjonuje seksualność, przeszkadza im też w tym społeczeństwo, a zwłaszcza elity, klasy wyższe, które Buñuel portretuje w Złotym Wieku jako wyalienowane od rzeczywistości i od swoich własnych emocji, niezdolne do odczuwania na przykład autentycznej miłości. Jest dużo też w Złotym Wieku takich absurdalnych epizodów, które znowu zapowiadają późny okres twórczości Buñuela, jak na przykład to, że mamy tam wydarzenia, które pełne są śmierci i przemocy, dziejące się obok bohaterów i nikt nie zwraca na nie uwagi. I ten kontrast obojętności zupełnej i okrucieństwa, które tam się dzieje, jest bardzo charakterystyczny dla Buñuela. 3 lata później kolejny krótkometrażowy film Ziemia Hurdów. I tutaj poza surrealistyczną formą i krytyką religii i elit wchodzi ten trzeci element. Zaskakujący bardzo na pozór, to przez ten element Buñuel musiał mówić parę razy, że ja tak naprawdę nigdy nie zerwałem z surrealizmem, ponieważ Ziemia Hurdów jest pozornie dokumentem społecznym. Ma taką bardzo właśnie dokumentalną estetykę z małymi elementami surrealizmu i ma przede wszystkim bardzo duży też taki komponent krytyki społecznej, bo w Ziemiach Hurdów, która jest właśnie pozornie dokumentem społecznym, a o której Buñuel mu powiedział wprost, to jest jeden z moich surrealistycznych filmów, opowiada o tytułowych hurdach. To jest taka wyizolowana wspólnota, żyjąca w skrajnej nędzy, w skrajnej biedzie, w kazirodztwie, w skrajnym analfabetyzmie i zidioceniu. I on pokazuje tę społeczność bardzo na chłodno. W tym filmie dominują plany średnie, więc jesteśmy w takim dystansie cały czas od bohaterów i od tej społeczności, ale po to, żeby pokazać pewną grozę. I dlaczego Buñuel mówi, że to jest surrealistyczny film? Dlatego, że pokazując grozę ich egzystencji, autentycznej egzystencji, pokazuje coś tak przerażającego, że aż nierealnego. Coś tak strasznego, że aż niesamowitego. To jest to, co Freud określił takim sformułowaniem unheimlich, czyli niesamowite. Coś tak niesamowitego i nierealnego właśnie, a że aż przerażającego, bo istniejącego rzeczywiście. I ta właśnie surrealistyczna forma, krytyka religii i elit plus ten pozorny realizm dokumentalny, to są trzy aspekty twórczości Buñuela, które będą później stanowić całość, ale one już w tych trzech pierwszych filmach się pojawiają. Tam już są bardzo mocne zalążki jego autorskiego stylu. Ale zanim Buñuel nakręcił Nazarina, Viridiane, i późniejsze swoje arcydzieła, przyszedł okres meksykański. I to jest bardzo interesujące, ponieważ ten okres meksykański twórczości Buñuela jest najczęściej traktowany z pewnym lekceważeniem. Przez wielu krytyków nadal mam wrażenie, tak się dzieje, że to jest po prostu, wielu krytyków nadal tak robi, że to jest taki okres, gdzie on kręcił produkcyjniaki. Kręcił musicale, kręcił jakieś filmy sensacyjne, melodramaty, takie pośrednie kino gatunków, które było takim jakby przestojem w jego drodze jako autora filmowego. Jest to pewne uproszczenie, moim zdaniem przynajmniej. No ale dlaczego Buñuel w ogóle do Meksyku pojechał? Otóż te pierwsze trzy filmy, które gdzieś były właśnie w tym nurcie surrealistycznym ich odbiór, ich recepcja doprowadziły go do znużenia, a nawet do bardzo mocnego, do bardzo mocnej dezaprobaty, ponieważ on był bardzo, przede wszystkim bardzo gorzko odebrał fakt, że elity kulturalne, przeciwko którym surrealizm był wymierzony jako ruch, który przecież chciał zniszczyć dotychczasowe gusta, dotychczasowe style, dotychczasowe mody, którym elity kulturalne hołdowały, one go przyjęły. I Buñuel był strasznie tym rozgoryczony i powiedział takie słynne zdanie, że ci głupcy odnaleźli piękno i poezję w nawołaniu do mordu. Że my, ja i reszta surrealistów nawoływaliśmy do mordu na dawnych stylach i tak dalej, a oni odnaleźli w tym piękno. Paradoksalnie, być może to nie elity kulturalne najlepiej zrozumiały, czym jest surrealizm, tylko rząd hiszpański, który zakazał rozpowszechniania ziemi Hurdów Luisa Buñuela, dostrzegając być może jako jedyny rewolucyjny walor, rewolucyjną wartość surrealizmu. I po tym gorzkim doświadczeniu Buñuel przestał właściwie kręcić filmy, trochę parał się dubbingiem amerykańskich filmów na przykład. Robił to w Paryżu reżyserował dubbing w Paryżu dla wytwórni Paramount Pictures, potem w Hiszpanii dla Warner Brothers. W końcu wybuchła wojna domowa i wyjechał do Stanów. I tam najął się, został zatrudniony, trudno się nająć w Museum of Modern Arts w Nowym Jorku, zapukać i powiedzieć, chcę tu pracować, po prostu został zatrudniony i bardzo szybko został stamtąd zwolniony, ale podobno, i to jest bardzo ciekawy epizod, podobno zanim został zwolniony, to przemontował Triumf Woli Leni Riefenstahl, czyli jeden z najsłynniejszych propagandowych filmów nazistowskich, w taki sposób, żeby miał wydźwięk antynazistowski. Nigdy to nie zostało nikomu pokazane, było bardzo ciekawe, bo to trochę tak, jakby przemontować film Kena Loacha, żeby był prokapitalistyczny. To mogło być bardzo interesujące. No ale jak został stamtąd zwolniony, to przyszła propozycja z Meksyku właśnie, gdzie zaczął kręcić te, zdaniem wielu krytyków, produkcyjniaki. No ale tak naprawdę, jeśli się przyjrzeć tym filmom, to jest kino pozornie banalne, ale z elementami autorskimi, z takimi odpryskami stylu i tematów Buñuela. To jest ten czas, kiedy on wypracowuje sobie taki model dwupoziomowej wypowiedzi artystycznej. Czyli mamy na jednym poziomie historię, którą film opowiada, a na drugim poziomie właśnie te odpryski stylu autorskiego i pewien nadatek, który jest bardzo buñuelowski. Zresztą sam Buñuel na zarzuty, że to były komercyjniaki, odpowiadał, że on się z tym kompletnie nie zgadza i on zawsze pozostał wierny swojemu kodeksowi surrealistycznemu i nie ma z tymi filmami żadnego problemu. W ogóle nie uważa, że się sprostytuował w jakiś sposób artystycznie. I rzeczywiście, jeżeli weźmiemy takie filmy jak Brutal, który już jakby w oryginal tytuł El Bruto, to już dużo mówi o tym, jak ten film może wyglądać, ale jest w nim, w całej jakby takiej gatunkowej otoczce, jest w nim na przykład motyw walki klas. Czyli motyw społeczny, polityczny, który gdzieś zawsze u Buñuela w różnych motywach się przewijał. W innym filmie Schody do nieba mamy przeciwstawienie radosnej, miłosnej energii represji seksualnej, czyli dokładnie to, co w Złotym Wieku. To są wszystko filmy z lat 50., gdzie on właśnie wtedy kręcił w Meksyku. Ale taką klamrą tego meksykańskiego okresu jego twórczości są przede wszystkim dwa filmy. Jeden z nich to nakręcony w 1950 roku film Zapomniani. To też jest film, który bierze trochę ze Złotego Wieku. Mamy tam portret ludzi, którzy są niekochani i niezdolni do miłości. I bierze trochę z ziemi Hurdów, bo mamy tam też stylistykę dokumentalną i przerażający surrealizm biedy, taką surrealistyczną grozę biedy, która w ziemi Hurdów też była. A drugim tym filmem, który można potraktować jako właśnie drugą klamrę jego meksykańskiego okresu twórczości, jest właśnie Nazarin, którego dzisiaj obejrzymy, nakręcony w Meksyku w 1958 roku. Najlepszy dowód na to, że nie można całego meksykańskiego okresu twórczości Buñuela spisywać na straty. Nazarin i nakręcona 3 lata później już w Hiszpanii, w Iridiana, zresztą Buñuel przyjął zaproszenie od rządu generała Franco, żeby film nakręcić w Hiszpanii, co wywołało sprzeciw i protest wielu jego kolegów, dawnych surrealistów. Ale te dwa filmy myślę, że można traktować jako początek dojrzałej twórczości Buñuela. Powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest pewnego rodzaju stylistyczny nadrealizm, który w tych filmach się objawia. To znaczy, podobnie jak w Ziemi Hurdów, w obu tych filmach dominują plany średnie, dominuje takie zdystansowane i pozornie realistyczne podejście, pozornie realistyczny sposób opowiadania. I dlaczego Buñuelowi są potrzebne te średnie plany? Kiedy mamy plan ogólny, pokazujący taką szeroką perspektywę, to widz ma więcej wolności, żeby sobie wybierać, na co może patrzeć. No Buñuel chciał, żebyśmy patrzyli na to, na co on pragnął, żebyśmy patrzyli. Chciał bardzo precyzyjnie zawsze kierować nasz wzrok na różne problemy i tematy, a z drugiej strony, dlaczego nie ma właściwie zbliżeń? Zbliżenie na twarz bohatera czy bohaterki najczęściej służy identyfikacji emocjonalnej z tym bohaterem w kinie. Widzimy te emocje z bliska, czujemy je i identyfikujemy się właśnie, możemy czuć jakiś smutek, litość. Buñuel nie znosił tego. Uważał, że to jest podejście wyższościowe, że to jest aroganckie i że niczego tak naprawdę dzięki kinu nie zrozumiemy, jeżeli będziemy w ten sposób postępować. Więc ten stylistyczny taki komponent tych planów średnich, tego realizmu pozornego, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony te filmy, jak Państwo zobaczą, i Nazarin, i Viridiana, mają takie swoje małe kulminacje, gdzie właściwie znajduje się esencja tego, o czym one opowiadają, w surrealistycznych scenach. I tak w Nazarinie na samym początku akcja dzieje się na takim małym podwórku, no i w mieszkaniach wokół tego podwórka. I to podwórko jest taką miniaturą rzeczywistości, miniaturą codzienności, takim tyglem ludzkich emocji, pragnień, impulsów, jest tam bieda, rozpacz, namiętność, przemoc, zdrada, no taka codzienność w największej kondensacji. I to jest filmowane właśnie w planach średnich, ale apogeum tej codzienności, taka esencja ludzkiego dramatu, który gdzieś w Nazarinie o którym Buñuel opowiada w Nazarinie, przychodzi w scenie zbudowanej bardzo ciekawie. Bo jak Państwo będą oglądać ten film, to zobaczą Państwo taką scenę, która pozornie jest skonstruowana jak klasyczna hollywoodzka scena. To znaczy mamy taki schemat, że mamy zbliżenie na twarz bohaterki, troszkę rozmazany obraz, który sugeruje nam, że przechodzimy z rzeczywistości do pewnego rojenia snu i fantazji. Tęże fantazję oglądamy, a potem cięcie montażowe i wracamy do bohaterki. Koniec fantazji, jesteśmy w rzeczywistości. Standardowy zabieg w klasycznym kinie hollywoodzkim chociażby. Ale jak będziecie Państwo oglądać tę scenę, to zwróćcie uwagę na kilka detali, które wzbraniają przed identyfikacją emocjonalną z tą bohaterką. Na tym na przykład, jak wygląda jej twarz, kiedy kamera się do niej zbliża. Albo jak wygląda ta fantazja, bo tam pracuje takie bardzo ciekawe, surrealistyczne z ducha odwrócenie sytuacji, którego byśmy się nie spodziewali. I to jest scena pozornie nakręcona tradycyjnie, a tak naprawdę bardzo surrealistyczna. W Viridianie, która też jest podobnie nakręcona, pozornie realistyczny, jest to pozornie realistyczny film, taka kulminacja jest jeszcze radykalniejsza, bo tam z kolei pojawia się scena już oniryczna, o takim niejasnym statusie, bez tego zamazanego obrazu, bez w ogóle żadnego sygnału, że przechodzimy nagle w jakiś inny stan rzeczywistości. To jest taka scena, której z początku nie wiemy, czy to jest sen, czy rzeczywistość, fantazja, czy rojenie. To jest scena, w której spełnia się ten postulat surrealistyczny, żeby sen i jawa, to co realne i nierealne, czyli pozorne sprzeczności, stopiły się w jedno i nie można było oddzielić jednego od drugiego. Więc gdzieś w Viridianie, zwłaszcza dużo radykalniej, Buñuel skręca w stronę tej surrealistycznej nadrzeczywistości, która jest czymś więcej niż taką doraźną prawdą, którą możemy znaleźć chociażby w takim tradycyjnym filmie dokumentalnym. Więc ten taki stylistyczny nadrealizm to jest jedna rzecz. Druga rzecz, drugi powód, dla którego można, mam wrażenie, traktować te filmy jako początek dojrzałej twórczości Buñuela, to jest ewolucja w sposobie, w jaki traktuje religię. Mówiłem już o Salwadorze Dalim, który oskarżył go o prostacką krytykę religii w Złotym Wieku. I rzeczywiście od takiego prostego oskarżenia Buñuel przechodzi w tych filmach do takich przewrotnych moralitetów. I zadaje w nich pytania, jaka jest różnica między religią i zabobonem i czy religia jest raczej zbiorem idei, czy systemem opresji. I w Nazarinie tytułowy ksiądz jest takim uosobieniem chrześcijańskiego etosu. Znosi z pokorą biedę, odejmuje sobie od ust, żeby pomóc biednym, jest uczciwy, prawdomówny. I Buñuel filmuje go jako taką stoicką figurę, zawsze spokojną, zadumaną, takiego kaznodzieje, który właściwie nie mówi normalnie, tylko cały czas wygłasza kazania. I Nazarin, biorąc pod uwagę taką to, jak jest właśnie filmowany i jaką jest ikoną w tym filmie, jest właściwie figurą Chrystusa. Zdobywa nawet w pewnym momencie kilkoro wyznawców, którzy zbierają się wokół niego i proszą, by ich nauczał. I właśnie, pokazując właśnie tego Nazarina jako figurę Chrystusa, który ma swoich wyznawców w pewnym sensie, Buñuel wyznacza taką bardzo wyraźną granicę między religią a zabobonem właśnie. Jak państwo, proszę zwrócić uwagę, jak państwo będą oglądać, jak filmowani są ci ludzie, ci, którzy są jego wyznawcami, w kontraście do tego, jak on jest pokazywany. Właśnie on jest pokazywany jako taka figura stoicka, dystyngowana, a oni bardzo często w takich groteskowych ujęciach, zwłaszcza kiedy wpadają w histerię na jego punkcie, w taką dewocję. I Buñuel w Nazarinie przeciwstawia właściwie temu etosowi chrześcijańskiemu Nazarina, księdza, taki fałszywy mistycyzm, taką tanią, tandetną podróbkę religii, co już jest już jest to subtelniejsza wypowiedź niż takie proste oskarżenie wobec religii. W samym etosie chrześcijańskim Nazarina Buñuel, jak się wydaje, nie znajduje niczego śmiesznego. Zresztą on sam mówił, że on się z tym etosem, z tymi wartościami utożsamia. Tylko, że nadal, będąc twórcą przewrotnym, pokazuje paradoks, który jest właściwy właśnie dojrzałemu już etapowi twórczości Buñuela. Bo Nazarin przeciwstawia się wyraźnie takiej hierarchii społecznej, władzy jednego człowieka nad drugim, która prowadzi do przemocy. Ale z drugiej strony Buñuel zadaje w tym filmie pytanie, czy w samej religii, którą on wyznaje, ten nakaz posłuszeństwa władzy jednego człowieka nad drugim też nie funkcjonuje. Czy ta sama opresja, przeciwko której Nazarin się buntuje, nie wynika też z definicji, z jego wartości i z jego religii. Z kolei Wiridiana, jeżeli Nazaryn jest figurą Chrystusa, to Wiridiana jest figurą Matki Boskiej, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jej urodę, ciepło, które z niej emanuje, jej taką cielesną ascezę i moralną czystość. I Wiridiana nie tylko próbuje wcielać w życie etos chrześcijański, tak jak Nazarin, pomagać biednym i tak dalej, ale pomaga też próbuje wcielić w życie pewien komunistyczny ideał, bo ona tam próbuje w filmie zbudować w pewnym momencie taką szczęśliwą wspólnotę, która polega na tym, że każdy pracuje w zależności od swoich potrzeb, zdolności i zainteresowań. Więc takie ustawienie sytuacji, Nazarin, figura Chrystusa, Wiridiana, figury Matki Boskiej, tutaj mamy mocny etos chrześcijański, tutaj też mocny etos chrześcijański i przy okazji ten ideał wzięty z wartości komunizmu, tak ustawiając sytuację, Buñuel prowadzi do starcia między religią i między w ogóle ideałem, a codziennością, bo te motywy chrześcijańskie, ta cała ikonografia chrześcijańska, która tutaj będzie się pojawiać i pojawia się chociażby w stylizacji Nazarina i Wiridiany na figury religijne, jest zderzona, właściwie realizuje się w bardzo niedoskonałej, skomplikowanej i paradoksalnej rzeczywistości. Bo świat Buñuela to jest świat, w którym na przykład wykształcony arystokrata o dużych kompetencjach kulturowych skrywa obsesję, perwersję, skłonność do przemocy, a jednocześnie potrafi uratować biedną pszczołę z wody i taki akt dobroci wykonać. To jest świat, w którym kobieta jest krzywdzona przez kochanka, brutala, ale jednocześnie uzależnia się od niego emocjonalnie i nie może się od niego uwolnić. To jest świat paradoksów, w którym na przykład Wiridiana zaczyna w klasztorze na początku filmu, a potem przenosi się z tego klasztoru do tego niedoskonałego, pokracznego, koślawego świata, w którym jest bardzo dużo brzydoty moralnej i fizycznej. I proszę zwrócić uwagę, jak wspaniale Buñuel pokazuje to jednym prostym ujęciem. To jest takie ujęcie nóg dziewczynki małej, i jej pończoch, które są strasznie pokracznie założone. Taki bardzo prosty, ale bardzo celny symbol, metafora wizualna. I w Iridianie również Buñuel zestawia taką pracę, ideę pracy takiej bardzo zmysłowej i materialnej, pracy duchowej, którą Iridiana stara się wykonywać z biednymi, modląc się z nimi i tak dalej. I te dwa aspekty, duchowy, ideowy, cielesny, materialny, to są dwa aspekty, które się zawsze zderzają w twórczości Buñuela i zobaczycie to Państwo też w tych dwóch filmach. Problem polega na tym, że nigdy nie potrafią dojść do porozumienia. I powątpiewając bardzo wyraźnie w możliwość zrealizowania ideału rzeczywistości, Buñuel też jest świadom obecności zła. Jego filmy w dużej mierze są refleksjami na temat zła właśnie, szukając tego zła, przyczyn tego zła w kilku źródłach. Pierwszym tym źródłem jest wizja ludzkiej natury, jaką Buñuel przedstawia, czyli takiej kotłowaniny sprzecznych impulsów, pragnień, emocji, obsesji. To jest taki splot seksualności, uczuć i agresji, którego nie da się do końca stłamsić żadną ideą, żadnym systemem, żadnymi wartościami. Zawsze gdzieś to wyjdzie i wybuchnie. Drugie źródło zła dla Buñuela to jest porządek społeczny, czyli już wspomniałem o motywie walki klas, o tym motywie w ogóle podziałów klasowych, które są bardzo wyraźne u Buñuela. Nie oznacza to oczywiście, że można Buñuela nazwać twórcą socjalistycznym czy komunistycznym, bo gdzieś u źródeł oczywiście surrealizmu była fascynacja teoriami Freuda i teoriami Marksa też, bo one wówczas były rewolucyjne. Buñuel przeprowadza pewną krytykę społeczną, ale nigdy nie daje odpowiedzi, że jest pewien system, który może te problemy pokonać. Ale te podziały klasowe i to, że struktura społeczna jest tak zorganizowana, że jeden człowiek ma władzę nad drugim ze względu na status społeczny i z tego wynika przemoc, upokorzenie, jest bardzo widoczne u Buñuela. I jeżeli ludzie wyrządzają u niego zło, to nie tylko dlatego, że to wynika z ludzkiej natury, ale że są produktami pewnego świata. Świata skonstruowanego przez ludzi, świadomie, świata skonstruowanego, zdaniem Buñuela, wadliwie. I w kontekście poszukiwań źródeł zła ważna jest też u Buñuela kwestia miłości. Bo kolejnym pozornym paradoksem, tylko pozornym oczywiście, u Buñuela jest to, że obsesja, perwersja czy przemoc, zło, które jest godne potępienia, może się brać z samotności, smutku, z braku miłości właśnie, czy utraty kontaktu ze swoimi emocjami, jak w przypadku elity ze Złotego Wieku, czy jak w przypadku jednego z bohaterów Iridiany, którego Państwo zobaczą, którego gra Fernando Rey. I Buñuel stawia pytanie, jakby identyfikując brak jakichś autentycznych uczuć czy emocji jako też źródło zła, czy dobro, czy taki akt etyczny i moralny, prawdziwy, nie bierze się właśnie przede wszystkim z miłości, a nie z takiego narzuconego samemu sobie siłą etosu, który jest z całą surowością praktykowany, czyli coś, co robią Nazarin i Iridiana. To pytanie też się pojawia w filmach Buñuela, w tych filmach też. W Nazarinie, proszę zwrócić uwagę, w którym momencie w Nazarinie pojawia się wątek miłosny, którym możemy określić jako autentyczne uczucie i dlaczego zupełnie nie, i dlaczego nieprzypadkowe jest, że bohaterem tego wątku miłosnego jest ktoś inny, ktoś trochę zdeformowany, odszczepieniec, wyrzutek społeczny. Ale Buñuel oczywiście nie byłby sobą, jak już tutaj wyłania się trochę taki portret reżysera, który jest zakochany w paradoksie, w paradoksie, nie powiem słowa sprzeczności, udało się, w sprzecznościach i pokazując z jednej strony potrzebę miłości i brak miłości jako źródło zła, on też krytykuje ideę miłości namiętnej, l'amour fou. I ta miłość namiętna, ta pasja, którą kojarzymy z miłością, jest u Buñuela bardzo często związana z przemocą i krzywdą i czymś nieetycznym, niemoralnym. I to Państwo zobaczą i w Nazarinie, i w Iridianie. I to jest o tyle ciekawe, że można to traktować w szerszym kontekście, ponieważ jest trochę tak, że po II wojnie światowej i to o tym nastąpiła pewna ewolucja surrealizmu i surrealizm i te rewolucyjne idee doprowadziły w dalszej perspektywie do ideałów oczywiście 68 roku, rewolty studenckiej, kontrkultury i przeobraziły się w taką apologię miłości namiętnej właśnie, w apologię libertynizmu. I krytykując tę, albo pokazując możliwe złe skutki miłości namiętnej, myślę, że tę wypowiedź Bunuela można traktować jako taką kolejne wyznanie wiary w te pierwotne ideały surrealizmu, a nie to, co surrealizmem stało się po II wojnie światowej. I ostatnim takim elementem, komponentem, dla którego trzeba moim zdaniem traktować Nazarina i Viridiane, zwłaszcza Viridiane, jako początek dojrzałej twórczości Bunuela, jest motyw karnawału. Coś, co u Bunuela jest obecne niemal od początku, ale bardzo wyraźne tutaj i w późniejszym jeszcze okresie twórczości. Karnawału w takiej jego definicji antropologicznej, kulturowej, czyli karnawał jako odwrócenie. Odwrócenie porządku. Żebrak staje się królem, odwrócenie wszelkich wartości. I proszę zwrócić uwagę, jak Viridianie dochodzi do takiego odwrócenia w drugiej połowie filmu, że następuje takie odwrócenie wartości, w których wierzą bohaterowie, w które wierzy wujek Viridiany, ale w które wierzy też sama Viridiana. Dochodzi do takiego karnawału, który jest destrukcyjny i wszystko wywraca na lewą stronę. Jednym z najsłynniejszych cytatów Luisa Bunuela jest cytat, są takie słowa: dzięki Bogu jestem ateistą. I Luis Buñuel pisał w swojej książce Moje ostatnie tchnienie, która jest zbiorem jego wspomnień spisane przez Jeana-Claude'a Carrière'a, który pisał razem z nim scenariusze w późniejszym okresie twórczości, jeszcze nie tutaj. Twierdzi Buñuel, że w tych słowach kryje się tylko pozorna sprzeczność, ponieważ mój ateizm, mówi Buñuel, prowadzi mnie do otwarcia się na tajemnicę. Buñuel twierdził, że światem rządzą dwie siły: przypadek i tajemnica właśnie. I twierdził, że jego ateizm prowadzi do pogodzenia się z tym, co niewytłumaczalne, z tym, że cały wszechświat jest tajemnicą. I ta tajemnica objawia się oczywiście u Buñuela przez wieloznaczność i symbolikę samego obrazu filmowego. Francuski badacz Amédée Ayvre, który jest takim klasykiem religijnego pisania o filmie, on napisał książkę o tym, właściwie kilka książek i tekstów, o tym, w jaki sposób filmowcy przedstawiają Boga na ekranie, czy sferę sakralną. I Amédée Ayvre twierdził, że u Buñuela przedstawienie Boga w filmach Buñuela, obecność Boga ujawnia się paradoksalnie, jak żeby inaczej w przypadku Buñuela, przez nieobecność. Krótko mówiąc, Ayvre ujął to w takiej frazie: to jest nieobecność, która jest odmową obecności. Co miał Ayvre na myśli? Miał na myśli właśnie to, że Buñuel, nie wierząc w bóstwo, które jest jakimś kreatorem, otwiera się na pewną tajemnicę, na pytanie, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że sam Buñuel, skoro odrzucał istnienie bóstwa kreatora i sam o tym pisał, pewnie by się nie zgodził z Amédée Ayvrem, że w jakikolwiek sposób, nawet przez paradoks, Bóg jest u niego obecny, ale w jego filmach tajemnica bierze się z tej wieloznaczności, bo jego filmy to są dzieła, w których współistnieje realizm i surrealizm, miłość i przemoc, wzniosłe idee i bardzo brzydka codzienność. I z tego bierze się pewna nierozwiązywalna sprzeczność, która prowadzi nas do pytania, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Buñuel twierdził, że idealny scenariusz to scenariusz najprostszy. Jedzie bogacz swoją limuzyną, wyrzuca coś z okna, na ulicę wchodzi żebrak, żeby to podnieść, żebraka potrąca samochód, żebrak ginie. I Buñuel mówił, że takie najprostsze idee, a punkt wyjścia i Nazarina, i Viridiany są bardzo proste, prowadzą nas do największej ilości pytań. Dlaczego bogacz wyrzucił akurat w tym momencie tę chusteczkę, czy cokolwiek tam wyrzucił? Dlaczego żebrak się nią w ogóle zainteresował? Dlaczego tamten samochód jechał w tym momencie? Ta siła przypadku i ta siła tajemnicy dla Buñuela zawiera się w takich najprostszych, a tak naprawdę pozornie prostych wydarzeniach. I Buñuel oczywiście nie odpowiada na pytanie dlaczego, a jeżeli nie odpowiada, to co pozostaje w jego filmach? Pozostaje oczywiście ten analityczny dystans, osiągany przez te plany średnie właśnie i przez konkretną estetykę i taka obserwacja świata targanego paradoksami, taka zaduma nad człowiekiem jako istotą wielowymiarową i tragiczny i ironiczny portret rzeczywistości pełnej napięć, których nigdy nie rozwiążemy. Po prostu się nie da. I to jest widoczne w Nazarinie i Viridianie. Ale po tych filmach Buñuel wkroczył w późny okres twórczości i jak sam powiedział, z wiekiem nasiliły mu się dwie skłonności. I to też cytat. Wstręt do rozumienia i radość spotykania nieoczekiwanego. I Nazary Niewirydiana to są filmy dwupoziomowe. One kontynuują w pewnym sensie ten model dwupoziomowej wypowiedzi, który Buñuel sobie wypracował w Meksyku właśnie, kręcąc te produkcyjniaki. One opowiadają historię, która jest wiarygodna psychologicznie, która logicznie jest umotywowana, przejrzysta, ale jest tam ten naddatek, czy to właśnie nagły atak surrealizmu, czy to jakiś autorski motyw Buñuela, który nas trochę wytrąca z tej prostoty i równowagi. W późniejszym okresie twórczości Buñuela nastąpiła zdecydowana radykalizacja takiej poetyki absurdu i paradoksu. I przy zachowaniu wszystkich stałych motywów Buñuela, które widzimy w tych filmach, już nakręcony rok po Viridianie, film Anioł Zagłady, jest kompletnie inny. Fabuła, która właściwie opowiada o grupie arystokratów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą opuścić miejsce, gdzie jedzą kolację, nie wiadomo dlaczego, z zupełnie absurdalnych powodów, jest już zupełnie inna. Tam nie ma fabuły wiarygodnej psychologicznej, nie ma fabuły prostej, nie ma żadnego logicznego umotywowania, jest po prostu surrealistyczna sytuacja, nie mogą wyjść. Przy okazji wszystkie elementy typu krytyka społeczna, krytyka religii i krytyka właśnie klas wyższych jest tam jak najbardziej obecna. Przedostatni film Buñuela, Widmo wolności z 1977 roku, mój ulubiony film Buñuela, to jest pełne szaleństwo, bo to jest zbiór luźnych, surrealistycznych epizodów, połączonych bardzo cieniutko motywem wolności i zaskakującymi skojarzeniami, gdzie ten karnawał Buñuela to kompletne odwrócenie wszystkiego, wszystko na opak, jest już w pełnej, możemy już oglądać w pełnej krasie. Tam jest moja ulubiona scena z filmów Buñuela, kiedy jest właśnie kolacja znajomych, spotykają się w domu i przy stole siedzą na sedesach i się załatwiają, a w łazience jedzą. I tego rodzaju surrealistyczne odwrócenie, ten karnawał, że wszystko na opak, rządzi już widmem wolności kompletnie. I te ostatnie filmy Buñuela, w których zgodnie z tym postulatem surrealistycznym dochodzi już do ostatecznego zlepienia rzeczywistości i fantazji, one już są rzeczywiście jednością, nie są postrzegane jako sprzeczność, czyli ideał André Bretona z manifestu surrealistycznego jest urzeczywistniony. W tych filmach późnych, nawet bardziej niż w Nazarenie i Viridianie, choć tu też, jest unaucznione to, co jest największą wartością dla Buñuela, czemu on podporządkował całą swoją twórczość. Jest to prymat wyobraźni. Buñuel mówił, że w wyobraźni człowiek jest absolutnie wolny i tylko tam, bo wyobraźnia jest niewinna, moralnie czysta. I to jest chyba ta lekcja, którą możemy wynieść z Buñuela w kontekście tych pozornie zaskakujących słów André Bretona z początku, że działanie surrealistyczne jest tylko możliwe w stanie moralnie czystym. To jest moralna czystość. Moralna czystość wyobraźni, bo wyobraźnia jest tylko dla mnie, mówił Buñuel. Ona nie ma bezpośredniego oddziaływania na rzeczywistość. Ona tylko ja odczuwam efekty w swojej głowie, swoich fantazji i swojej wyobraźni. I dlatego Buñuel mówił, wyobraźnia powinna biec gdzie chce. Nieważne, czy jest, nawet jeśli jest krwawa, zwyrodniała, nawet jeżeli fantazjujemy o seksie z własną matką albo o zabiciu brutalnym swojego ojca, są wszystko cytaty też z książki Buñuela, to wyobraźni możemy to robić. I ten surrealistyczny triumf wyobraźni, myślę, że jest najlepszym i najpiękniejszym dziedzictwem, jakie dla całego nurtu surrealizmu, ale też dla sztuki filmowej zostawił Luis Buñuel. Dziękuję bardzo.